Bóg nasz jest Bogiem wspaniałym, Bogiem cudownym. Dlatego zechcielibyśmy rozważać Jego święte słowo. List Pawła Apostoła do Kolosan, rozdział drugi. List Pawła Apostoła do Kolosan, rozdział drugi. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Barcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim, On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych, i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, i odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albowiem z powodu święta lub nowych księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i owładowaniu czci aniołom, a opierając się we swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie. A są to tylko przekazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w martwieniu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Proszę siostry, tutaj w tym rozdziale Paweł mówi taką ciekawą rzecz. Oczywiście wiemy, że Słowo Boże w każdej księdze, w każdym rozdziale kieruje nas na Chrystusa. On jest w centrum, On jest takim wzorem, taką bazą, na której mamy budować, taką podstawą, na którym wszystko się zaczyna, źródłem, od którego wszystko się rodzi, a też i omego, jak mówi objawienie Jana, czyli ostatnia litera greckiego alfabetu, on jest początkiem, on też jest końcem. Czyli zaczynamy na Chrystusie, musimy też skończyć na Chrystusie. I Paweł w tym rozdziale mówi do zboru w Laodycei, ale też mówi za tych wszystkich, których osobiście mnie nie poznali, i mówił, aby pocieszone lub wzmocnione były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa. Świat goni za bogactwem, prawda? I często słyszymy z kazalnicy i od wielu wierzących, że źle jest gonienie za bogactwem. Zależy jakim bogactwem. Jeśli bogactwem naszym jest Jezus Chrystus, To jest wskazane i za tym dążyć do tego. Świat goni za pieniądzem, za wszystkim, co ma jakąś wartość, ale nie za Chrystusem. Świat za tym goni. Paweł mówi, aby zdążali, będąc pocieszeni i wzmocnieni i połączeni w miłości do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Pamiętacie, jak się w śnie modlił król Salomon, kiedy Bóg mu się objawił poprzez sen i Bóg mówi do Salomona: proś mnie o cokolwiek, a dam ci. O cokolwiek. I patrzcie, jaka mądra prośba była Salomona. Chociaż wiemy, że Salomon lubił bogactwo. Lubił konie, to był też status bogactwa w tamtych czasach. Lubił kobiety, jak prawdziwy mężczyzna, tylko może za dużo kobiet miał. Ale Salomon był zwykłym mężczyzną i lubił takie zwykłe rzeczy. Ale wiecie, kiedy Bóg zapytał, co chcesz, mógł te rzeczy zapytać. Boże, daj mi bogactwo. Daj mi wszystko to, za czym tęsknią synowie ludzcy. Co jest dla nich ważne, co jest dla nich wartościowe. Salomon powiedział: Boże, daj mi mądrość. Daj mi mądrość, bo postawiłeś mnie jako króla nad tak wielkim ludem i ktoś musi ich mądrze prowadzić. Niektóre tłumaczenia mówią: mądrze paść, jako trzodę Bożą. Daj mi mądrość. Salomon widział, co jest najważniejsze w życiu. Paweł mówi, mamy zdążać do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Czym się różni mądrość od poznania? Poznanie to jest wiedza, a mądrość umiejętność wykorzystania tej wiedzy. Bóg daje nam wiedzę, co należy robić. Ale w tym jest wspaniałość Boga, że daje nam też mądrość, jak mamy ją wykorzystać. Powiem jeszcze więcej. Daje nam siłę, abyśmy mogli to zrobić. Nie wiem, zawsze mi się podoba ten fragment, kiedy Mojżesz miał wybudować przybytek. No wiadomo, fizycznie on tego nie robił. Robili to ludzie, ale to Bóg dał plan dla Mojżesza. W niebie Mojżesz zobaczył, jak to ma więcej wyglądać. Dokładnie wszystko w szczegółach. I Bóg powiedział, namaścił dwóch ludzi. Tam są wymienieni z imienia. Napełniam ich umiejętnością wszelkiego rodzaju, pomysłowością do pracy w materiale, gdzie pokryte były na przykład dach przybytku, do strojów arcykapłana i kapłanów, do prac w drewnie, do prac w złocie, srebrze, w miedzi, czyli w metalach, do wszelkiej pracy. Daje mądrość. Bóg mógł powiedzieć, słuchaj, wyznacz sobie dwóch ludzi, którzy mają jakieś tam pojęcie w tych pracach, które wymagają wybudowania przybytku, no i niech pracują. Ja jako prawdziwy taki inspektor nadzoru przyjdę, sprawdzę i odbiorę pracę lub nie. Odbiorę pracę lub nie, prawda? Bóg mówi, ja wyznaczam, ja sam, nie Mojżesz, ja wyznaczam dwóch ludzi. Mojżesz wiedział, o jakich ludzi chodzi, Bóg mu powiedział ich z imienia, co za ludzie, z jakich plemion. To były różne plemiona, dwóch ludzi. Napełnieni zostali Duchem Świętym, umiejętnością, aby to wykonali. Jeśli chodzi o pracę w Domu Bożym, nigdy tam nie pracują przypadkowi ludzie. Bóg daje tam ludzi, których sam wyznacza, którzy już w łonie matki byli do tego przeznaczeni, napełnia ich Duchem Świętym, aby ta praca, która była wykonana, nie tylko w miejscu świętym, ale żeby praca była święcie wykonana. Rzeczywiście, przybytek, kiedy powstał, zeszła tam chwała Pańska. Czyli Bóg przyznał się do tej pracy, która została wykonana. Że Mojżesz dobrze zobaczył w niebie plan tej świątyni, dobrze przekazał, bo to Mojżesz widział, przekazywał tym robotnikom, tym ludziom, co mają zrobić. Wszystko im rozpisał może, wszystko wytłumaczył, może godziny narad były, może godziny spotkań organizacyjnych. Był wykonany plan, robót był wyrysowany, może to było tak może robione. To były godziny rozmów i oni widzieli każdego dnia, co mają zrobić. co mają zrobić. Bóg dał wszystko, bo Chrystus jest wszystkim, bracia i siostry. Kiedy kupujesz zakupy, musisz chodzić do różnych sklepów, bo nie wszystko w jednym sklepie kupisz. Są takie, nazywamy hipermarkety, gdzie kupisz prawie wszystko. Nie wszystko, prawie wszystko. Potrzebujesz elektroniki, idziesz do sklepu elektronicznego. Potrzebujesz spożywki, do sklepu spożywczego. Potrzebujesz ubrań, idziesz do sklepu odzieżowego. Potrzebujesz coś innego, idziesz do sklepu, który tym się akurat zajmuje. Czy do fabryki, która to wytwarza. Ale Bóg jest taką osobą, która daje nam wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Nie musimy szukać na bok. No wiecie, bo Jezus da nam tyle, no ale po tą rzecz to musimy pójść do Buddy, bo Jezus tego nie ma. Albo pójdziemy do, wiecie, do Allaha, no bo tej jednej kwestii, no Jezusowi brakuje, prawda? Tak ludzie niektórzy robią. Jezus jest wszystkim i we wszystkich. Fragment mówi 9, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała postać, cała pełnia boskości. Cała pełnia boskości. Niektórzy religie lub sekty zaprzeczają boskości Chrystusa. Niektóre mówią, że Jezus ma cząstkę boskości. Świadkowie Jehowy mówią, że Jezus ma cząstkę boskości, bo jest Synem Bożym. Ale Bogiem pełnoprawnym nie jest. Jezus w Słowie Bożym jest opisany jako ten, który ma pełnię władzy. Nawet jak wisiał na krzyżu, miał pełnię władzy. Nawet jak leżał w grobie, miał pełnię władzy. Nie było momentu, kiedy Jezus miał pomieszaną władzę swoją. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Bóg trójjedyny. Nie ma różnicy między Bogiem Ojcem, Synem a Duchem Świętym. Mają taką samą władzę. Taką samą moc. Niektórzy mówią, że Duch Święty to nie jest osoba. To jest osoba. Kilka fragmentów mówi, że Jezusa i Ducha Świętego można zasmucić. Jak to nie jest osoba, to jak nie osobę albo coś bezosobowego da się zasmucić? To jest osoba, która ma uczucia. Czytamy, jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Jakże czasami ciężko nauczyć chrześcijan dziękczynienia, dziękowania. Tu nie chodzi tu o kurtuazyjne dzięki z przyzwyczajenia. No bo kultura, jestem człowiek kulturalny. Mówię dzięki. A co jest w moim wnętrzu? Nie wiadomo, prawda? Wkorzenieni w Jezusa Chrystusa i zbudowani, lub inaczej budujący się. Wkorzeniony jesteś raz na zawsze, tylko twoim zadaniem jest ten korzeń, żeby sięgał jak najgłębiej. Miejsca zakorzenienia nie musisz zmieniać. Masz to dobre miejsce zakorzenione, z Chrystusa. Tylko głębiej się zakorzeniaj, żeby nic nie poruszyło cię i nie wyrwało z tego miejsca zakorzenienia. Bo jak płytko zakorzeniony jesteś, większy wiatr i wyrywa cię z korzeniami. Jeśli jesteś głęboko zakorzeniony i starasz się, żeby było te korzenie sięgały jeszcze głębiej, to jest bardzo dobrze. Potem mamy być zbudowani, inaczej budowani mamy być. To jest proces, który mamy się budować cały czas. Nie jak wieża Babel, że budujemy coś poza Bogiem, to jest nasza zasługa, nasza umiejętność. Budujemy coś, my będziemy nad tym panować, my będziemy tym dysponować i nikt nam nie będzie przeszkadzał. Budujemy na Jezusie Chrystusie. On jest tym fundamentem. Mamy na Nim budować i mamy być utwierdzeni w wierze, składając nieustanne dziękczynienie. Prześlijcie sobie życiorys Saula, pierwszego króla Izraela, a drugiego króla Dawida. Sprawdźcie, kto ile jak dziękował. Mówię tu o dziękowaniu Bogu. Czy znaleźliście choć fragment, kiedy Saul dziękował za coś Bogu? A Dawid mało co schodził z kolan. Cały czas Bogu dziękował. Psalmy. Czyli czytaliśmy jakiś psalm Saula? Nie, większość to są psalmy Dawida. Niektóre mają innych autorów, ale większość to psalmy Dawida. Dawid żył dziękczynieniem. Dziękczynienie chroni nas przed popełnianiem grzechu, daje nam siły i sprawia, że mamy miękkie serce przed Bogiem, że jesteśmy w pokorze przed Bogiem. Kiedy składamy Bogu dziękczynienie, żyjemy w dziękczynieniu cały czas. Jezus to pełnią, Jezus tym źródłem. Jezus daje nam wszystko. A Jezus oczekuje też wdzięczności. Nie tylko słownej, dziękuję Ci Jezu. Ale kiedy Jezus staje się naszym Bogiem, czyli staje się naszym źródłem, kiedy staje się naszym źródłem, chcę, abyśmy też dziękowali Mu w życiu swoim. Wiele się mówi o prywatności. Mój dom to moja prywatność, to moja twierdza. Moja rodzina to moja prywatna rzecz. Wiele się mówi, ludzie chronią swoją prywatność. To tacy ludzie, nazywamy ich celebryci. U niektórych wszystko wiadomo, co się dzieje w nim, bo sami nie chronią się, oni chcą, żeby wszystko, wszyscy o nich wiedzieli. A niektórzy chronią się niesamowicie. Są artyści i pyta się, wiedzą, że ta artystka ma męża, a nikt nie wie, jak on wygląda, jak się nazywa. Jest pełna prywatność. Kiedy przyjmujemy Jezusa do serca, pewna prywatność się kończy. Bo to nie my dysponujemy naszym życiem, tylko naszym życiem dysponuje Jezus Chrystus. I kiedy On powie nam coś, co mamy zrobić, czy czegoś nie robić, wyda nam jakieś dyspozycje, to my jako Jego własność mamy to zrobić. Wielu ludzi sprzeciwia się, mówią nie dla Boga, albo mają wątpliwości. O Jezu, no, powiedziałeś swoje zdanie, wyraziłeś mi swoją wolę, pomyślę o tym. Tak przed Bogiem nie może wyglądać sytuacja. Jezus jest pełnią boskości. Jesteś Bogiem doskonałym. I jeśli my przyjmujemy Go do swego serca, mówimy, Boże, Ty jesteś naszym Bogiem. Czyli automatycznie pozbawiamy się przed Nim swojej własnej woli, swojej własnej prywatności. Przed ludźmi dalej możemy być, mieć swoją prywatność. Wiadomo, nie obnażamy się przez ludźmi, prawda? Przed Bogiem mamy być jak otwarta karta. I jesteśmy jako otwarta karta. Bóg wszystko widzi. Dla Niego noc, dla nas to jest noc. Jest teraz ciemno, dla Boga to jest jak dzień. Wszystko widzi. Ale Bóg nie chce korzystać z tego, że On ma taką władzę, taką moc, że wszystko widzi. Tylko chce, żebyśmy tak żyli. Boże, widzisz, sprawdź mnie. Psalmista mówi, czy nie kroczę drogą zagłady? Prześwietlaj mnie, doświadczaj mnie, mówi apostoł Piotr. Ty znasz mnie całego. Ty wiesz, kiedy się kładę, kiedy wstaję, kiedy pracuję, kiedy mam wolne, kiedy jestem sam, kiedy jestem z rodziną. Widzisz mnie cały czas. I to jest świadomy nasz wybór. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Ty decyduj o mnie w moim życiu. Jak chcesz, decyduj o tym. Ty jesteś moim Bogiem. I ja Ci oddaję wszystko. Dlatego Paweł powiedział, Boże, wszystko co mam, zysk jaki sam wypracowałem, nie traktuję tego jako zysk. Wręcz odwrotnie. To jest coś, co przeszkadza mi. Bo ja chcę Ci służyć. Chcę wykonywać Twoje polecenia. Tylko Twoje polecenia. Czytamy w wierszu 18-19, głównie 19 skupię się, ale 18-19 przeczytamy. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pysznie się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Kto ma upodobanie we wszystkim, ale nie w Jezusie. Zauważyliście ten fragment? Ma upodobanie. Są wymienione, w czym upodobanie ma ten mają ci ludzie, ale nie w Jezusie. Mają o podobaniu w poniżeniu samego siebie, oddawaniu czci aniołom, opierając się na swoich widzeniach, pysznie się bezpostawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, czyli Jezusa Chrystusa, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Z naciskiem rośnie wzrostem Bożym. Wiecie, tyle lat czytam ten fragment i dopiero dzisiaj mnie tknęło wzrostem Bożym. Czyli chodząc za Panem, niczego nie przyspieszymy, jest zawsze Boży czas. To Bóg odlicza czas, jeśli chodzi o nasze duchowe życie. Może w służbie chcielibyśmy coś szybciej zrobić, żeby to szybciej leciało. Ktoś chce pełnić służbę przed Bogiem, już po 2-3 latach chce już mieć pełną odpowiedzialność, chce mieć dużo, wiecie, duży zbór, chce mieć taką służbę, taki, wiecie, efektywną, pełną mocy Ducha Świętego. A Bóg mówi, zaraz, spokojnie. Muszą minąć lata. Wzrost Boży. Muszę cię nauczyć. Niektórzy szybciej, niektórzy wolniej. Zależy, jak twoja sytuacja z pokorą, z oddaniem dla Boga wygląda. To wynika. Bóg jest wszystkim, bracia i siostry. Czyli On decyduje o wszystkim. Kiedy czytam ten fragment i tak czytam i tak mi się rzuca w oczy. Bóg decyduje o wszystkim. Jeszcze, wiecie, potrójne podkreślenie wyrazu wszystkim. Często ludzie, my chrześcijanie, zapominamy o tym. Tak, Bóg decyduje o wszystkim, rzeczywiście o wszystkim, ale są to czasami takie sprawy, może nawet zapomnimy o tym, że Bóg o wszystkim decyduje i próbujemy coś sami zrobić. Prawda? Jozue, wspaniały mąż Boży, następca Mojżesza. Mąż sprawiedliwy. Podobał się Bogu. W jednej rzeczy zrobił coś sam. I to się ciągnie do dzisiaj. Za Izraelem. Izraelici mają często dzisiaj z tego problem. W jednej sprawie coś sam zrobił. Jako niewierzący rób sobie, co tam chcesz. Ty jesteś panem własnego losu. Ale jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, jeśli Pan, Bóg jest twoim panem, przynajmniej jak tak twierdzimy, że jest naszym panem, to Bóg decyduje o wszystkim. I to musimy się tego nauczyć. Sam się muszę tego nauczyć. Bo ja znam siebie z natury, mam zapędy do samowystarczalności, muszę się tego pozbyć. Często twierdziłem, ja nie potrzebuję niczej pomocy, sam sobie radzę, nie ruszałem się nad sobą, jestem twardy, jestem mężczyzna, prawda? Nie płaczę, mężczyzna nie jest słaby, mężczyzna się do swoich błędów nie przyznaje, do swojej słabości się nie przyznaje. Jak płaczę, to nikt tego nie widzi. Ale stała się straszna rzecz. Kiedyś wzruszyłem się, żona to zobaczyła. Nie dało się ukryć łez. Ciężko mi to przyznać. Poleciało. Ja taki samowystarczalny, taki twardzi, taki, nie powiem macho, bo to różnie się kojarzy, ale taki, wiecie, a to muszę się przyznać do, no, że nie jestem doskonały, że nie jestem taki, wiecie, no super. Wiesz, ona mówi, że jestem super. Mówi tak, bo mi kocha, prawda? Jeśli możemy mówić o kimś super, jeśli takie słowo można użyć, to jest Jezus Chrystus. I każdy z nas, i ja muszę się tego nauczyć. Że jak mówimy, Bóg jest wszystkim i we wszystkim, Bóg ma pełnię mocy Ducha Świętego. To nie decyduje o wszystkim. Ci, co nie trzymają się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. rośnie wzrostem Bożym. Wiersz 19 pierwszego rozdziału mówi: ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim, czyli w Jezusie, zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy na ziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. On jest przed wszystkimi rzeczami. Przed wszystkimi naszymi myślami, pragnieniami. On jest na pierwszym miejscu. Jeśli mamy jakieś pragnienie, jakieś marzenie, to pytajmy się Boga, jakie jest Jego zdanie. I to nie było, czasem używam słowa, skonsultuję to z Bogiem. Ta konsultacja to jakby tak dziwnie brzmi, czyli poinformuję Go, naradzimy się. Ale to narada to wygląda tak, jakby no, będziemy rozmawiać, ale no jednak no wyszło na moje. Poinformujemy Boga, zapytamy się o Boga zdanie, co Bóg na to. I jeśli Bóg wyrazi swoje zdanie, jakie by on nie był, ja to zastosuję. Takie powinniśmy mieć nastawienie. Często ludzie przychodzą z radością do Boga, proszą Boga o zdanie, bo są pewni, że Bóg zaakceptuje nasze zdanie. A kiedy słyszymy głos i Bóg przeczy temu, co my mówimy, albo Jego zdanie jest zupełnie inne, mamy takie wrażenie, no, nie spodziewaliśmy się, ale nasz Boże, zaskoczyłeś. W księdze Jeremiasza pytali ludzie Jeremiasza, zapytaj nas, co mamy robić, czy mamy iść do Egiptu, czy nie. Czy mamy zostać w tym kraju okupowanym tu w Jerozolimie, gdzie już wróg cały kraj okupował. Co mamy robić? Oni już mieli nastawienie, że tak, pójdę do Egiptu. No to po co pytamy się Boga? Po co oni się pytali Boga? Po co? Że Bóg potwierdzi, oni będą mieli, no mieliśmy słowo, dlatego idziemy z Bożym błogosławieństwem. Możemy mieć własne zdanie, ale Boże zdanie jest nadrzędne. Możemy mieć własne zdanie, ale mamy być gotowi, że w każdej chwili, kiedy Bóg tego zażyczy od nas, będziemy w stanie je zmienić. To jest łamanie siebie. Wiadomo, człowiek jest taką osobą, co w pewnych rzeczach nastawia się. I potem weź to zmień. Weź się tak przegnij, żeby to zmienić. Jak Bóg mówi, słuchaj, moje zdanie jest inne. Ja nie chcę, żebyś tak robił. Nie chcę, żebyś takie decyzje podejmował. Nie chcę, żebyś to kupywał. Teraz nie kupuj tego. A tu już chodzisz, całe emocje ci chodzą, no bo to jest taka promocja, okazja, no. Black Friday, prawda? W Stanach 70% zniżki. No, weź tego, weź to nie kup. A Bóg powie, a nie kupuj. A ty już przy kasie prawie, już trzymasz to. A Bóg słyszy, nie kupuj. No Boże, jak to wyglądało? Ja to będę musiał oddać to, położyć na półce i wrócić z niczym. To właśnie emocje. Człowiek taki już chodzi, już musisz to mieć. Czy musisz to zrobić? No już nie widzę innej drogi. Muszę to tak podjąć decyzję taką. A Bóg mówi, spokojnie. Czekaj, spokojnie. Przyjdzie czas, kiedy powiem już. Weź się, wycisz, przyhamuj swoje emocje. Przyhamuj się. Ktoś powie, flegmatyk nie ma z tym problemu. Choleryka weź przyhamuj, prawda? Albo sangwinika. O, to już wiecie. Ja jestem flegmatykiem. Przeważającym flegmatykiem. Mam emocje, mam. Wiecie. Nastawiłem się, ożenię się z moją żoną. Dzięki Bogu Bóg przytaknął. Że to jest Jego wolą. No to poleciałem w tą stronę. Jaka to wielka radość, kiedy modlisz się o coś, a Bóg mówi, tak, to jest moją wolą. Wielka radość. To jest moja wola. Ale często jest tak, że Bóg objawi ci swoją wolę najpierw. To w Bożej głowie się narodziło, a dopiero potem ty to o tym wiesz. Nie to, że ty wymyśliłeś i do Boga na zapytasz. Bóg zbudził taką myśl w tobie. Pastor wymyślił, że budujemy kościół i zapytał się Boga, Bóg mi tak, jednak, no jednak zabudujemy kościół. Pomyślałem sobie tak. Nie, to Bóg wymyślił i podzielił się z tym z pastorem. A pastor podzielił się z innymi pastorami, z innymi starszymi i z całym zborem. To była myśl, którą Bóg wzbudził. Często jest tak, że jeśli jesteś sługą Bożym i Bóg prowadzi cię i ty starasz się rzeczywiście, żeby Bóg cię prowadził, w każdej sprawie chcesz, żeby Jezus cię prowadził, to myśli, które się w twojej głowie pojawiają, jeśli trwasz w Bożej relacji, to są Boże myśli. Jeśli trwasz w Bożej relacji, blisko z Bogiem jesteś, to są Boże myśli. Jeśli trzymasz się głowy i jesteś spajany wzrostem Bożym, jesteś, twoje ścięgna są odżywiane, wszystko jest tak, jak powinno być. Jak mówi Ewangelia Jana, trwasz we mnie, mówi Jezus. Jak prawdziwym krzewem innym. Wtedy każda myśl, która się tutaj pojawia, będzie od Boga, będzie zgadzała się z Bożą wolą. Wtedy proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się. Jaka to przyjemność, bracia, siostry, jeśli słyszysz, że tym, któremu służysz, jest pierwszy. Jest największy. Ja jestem dumny, że jestem Polakiem, ale mój kraj nie jest największy. Niektórzy są dumni, że są Rosjanami, bo ich kraj to jest wielki. Ale my służymy Bogu, który jest największy. Podoba mi się taki werset z Księgi Izajasza. Jakby taki obraz. Bóg się rozgląda na lewo i prawo i mówi, no nie ma innej epoki, nie znam żadnej. No wiecie, tu przywartowałem tu cały wszechświat, nie znam żadnej epoki innej. Ja jestem jedyny. To bardzo się chce to powierzyć z Bogu swoje życie. To jest sama radość. Buddzie trzeba służyć i Budda nikt ci nie daje. Na Allaha trzeba służyć, poświęcać się, nic nie otrzymujesz z tego powodu. A do Boga się poświęcasz. Do Boga, który żyje, który jest żyjącym Bogiem. Do Boga się poświęcasz, a patrzcie, co w zamian otrzymujemy. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Ja do mnie nie dociera, jak, co to znaczy. Wiem, że będę błogosławiony, jestem błogosławiony. Ale co dokładnie znaczy te obietnice Boże, to na bieżąco Bóg nam będzie objawiał. Taki jest Bóg. Powie ci, zrób to, a daje ci jeszcze umiejętności, daje ci możliwości, daje ci środki, daje ci wszystko. Ale Bóg musi być na pierwszym miejscu. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. We wszystkim był pierwszy. Był jakiś taki sportowiec, tam się nazywa Amerykanin, w lekkiej atletyce, w 6 dyscyplinach był mistrzem olimpijskim przez kilka lat. Dopiero chyba, to było w latach chyba 50. czy 60. ubiegłego wieku on startował, a dopiero pod koniec XX wieku pobito 2 z jego rekordu, dopiero wtedy. Myślę, no w 6 dyscyplinach najlepszy, ale nie we wszystkich. A Bóg jest najlepszy we wszystkim, jest pierwszy. Jest najlepszy we wszystkim. Czy Bóg może czegoś nie zrobić, bo czegoś nie umie, czegoś jest za słaby na to? Bóg może wszystko zrobić. Jest najmądrzejszy, jest najbardziej wszechmocny. Wszystko jest u Niego naj. I taki Bóg chce, abyśmy powierzyli swoje całe swoje życie, każdą sprawę, każdą myśl powierzyli, oddali. Żebyśmy nic przed Bogiem nie ukrywali. Bo po co ukrywamy? Czasami, nie mówię tu o takich złych sytuacjach, o grzechu. Czasami ukrywamy coś przed Bogiem, bo chcemy coś mieć swojego. Tak, tak przywiązani do takiej prywatności jesteśmy. Chcemy mieć coś trochę swojego. W domu masz swoje ubrania, przecież żona twoich ubrań nie nałoży, czy syn, prawda? Bo dla żony są w domu. Inaczej ubiera się kobieta, inaczej mężczyzna, a twój syn czy córka nie nałoży, bo są za duże, prawda? Masz swoje, masz coś swojego. Masz coś swojego, swoje buty, masz coś swojego. Ale w życiu Bóg nie chce, żebyś coś dusił przy sobie, bo to jest twoje, to jest tylko twoje, nikomu tego nie dasz. Sami nie jesteśmy, należymy do Boga. I wszystko, co mamy, a wszystko, co mamy, to Bóg nam dał, należy do Jezusa Chrystusa. I Bóg potrafi tak wspaniale prowadzić, tylko chce, żebyśmy Mu zaufali. Abyśmy byli utwierdzeni w wierze, jak nas nauczono, składając nieustanne, niekończące się dziękczynienie. Słyszeliśmy teraz świadectwo. Będziemy Bogu dziękować za to. Zbyszek dziękował, Monika dziękowała, cała rodzina dziękowała. Może kimś jeszcze Zbyszek się podzielił, też dziękowali. My o tym wiemy, też będziemy Bogu dziękować. I tak powinno być. Nie tylko dzisiaj. Zbyszek może będzie jakieś parę miesięcy, bo będzie chodził, dziękował. Za wiele rzeczy, które bezpośrednio nas dotyka, które jest dla nas ważne i wiemy, że Bóg nas pobłogosławił, z reguły nie kończy się na jednym dziękuję. Idziemy i przez dłuższy czas, czasami mogą być to lata, jesteśmy Bogu niesamowicie wdzięczni. Do dzisiaj pamiętamy, co Bóg uczynił dla każdego z nas. Sam Dawid w psalmie mówił: duszo, nie zapominaj wszelkich dobrodziejstw, jakie Bóg dla ciebie uczynił. Pamiętaj o tym. To jest dla nas zabezpieczenie, że zawsze będziemy wiedzieć, od kogo zależymy. Kto jest kowalem naszego życia. Bo tym jest Jezus Chrystus. On jest wszystkim, we wszystkich, dla wszystkich. On w nas mieszka, w Nim się poruszamy, jak mówi apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, Nim oddychamy. To wszystko mamy od Jezusa Chrystusa, od nikogo innego. To nie nasza zdolność. Dziecko się rodzi, no ma, jaki odruch dziecko, które ma, które się rodzi, jaki odruch? Odruch ssania. Jedyny odruch, który ma dziecko, odruch ssania. Nie ssania, lizaki, tam dropsy. Jedzenia, mleka chce. Odruch, czyli co? Dziecko tak wyuczone ma. Taki program ma w głowie wpisany, że już z siebie wie, że umie strzać. Wie, jak to robić. Umiejętność nasza wszelka jest z Boga. Wszelka umiejętność jest z Boga. I wszelka umiejętność, którą nabędziemy dzięki Bożemu darowi, dzięki Bożej łasce, wszelka umiejętność jest z Boga. To jacy jesteśmy w służbie przed Panem, to wszystko jest z Boga. O tym nigdy nie możemy zapomnieć. Mamy być w duchu wdzięczności, co raz mamy chodzić, bo On jest w centrum. Nie my. My całe życie przed nawróceniem byliśmy w centrum. I co z tym centrum wyszło? Że potrzebujemy Bożego zbawienia. Takie nasze centrum było. A teraz centrum jest Jezus Chrystus. I kiedy my podążamy za Nim, mamy życie wieczne. To jest finał chodzenia za Bogiem. Życie wieczne. Kiedy sami o wszystkim decydujemy, do życia wiecznego daleko. A kiedy Jezus jest w centrum i On prowadzi, a my chcemy za Nim iść, wtedy Królestwo Wieczne, Królestwo Niebieskie jest dla nas. Amen.